Dobry wieczór, guten Abend, good evening, shalom, kalispera, zdravstvujte, witam wszystkich na wieczornej audycji, proszę Państwa. Powiem tak, podzielę ją na dwie części. W pierwszej części będzie głównie o tym, co się dzieje teraz, ale jeszcze o czymś, to wprowadzenie jest do drugiej części. Będzie, a potem odpowiem, bo pan Piotr Robert B. zadał mi pytanie dotyczące kontrwywiadu, czyli dokończę trochę wczorajszą audycję i chcę powiedzieć właśnie o tym, jak widzę pozostałe służby, to znaczy konkretnie wywiad i służby policyjne, ale to będzie w drugiej części, proszę Państwa. Pana pytanie brzmiało, miałbym pytanie dotyczące kontrwywiadu i innych służb. Zarys ustawy o czynnościach operacyjno-rozpoznawczych. Jaki powinien być nadzór nad czynnościami operacyjno-rozpoznawczymi? Kto powinien wyrażać zgodę na podsłuch? Kto powinien wyrażać zgodę na tajne przeszukanie? Nowe specjalne wydziały, no to... Postaram się odpowiedzieć panu na to pytanie, bo popełnia pan jeden błąd w tym i potem powiem jaki. To zresztą wynikało notabene z mojej wczorajszej wypowiedzi, no ale dobrze, ja może trochę mówię zbyt hermetycznie, bo trzeba się trochę naprawdę siedzieć w tych służbach, żeby zrozumieć dokładnie wszystko i wszystkie niuanse. Otóż proszę państwa, ale zacznijmy od tego, co się dzieje w Polsce. No niestety, proszę Państwa, jest źle, bardzo źle. Po dzisiejszej konferencji pana premiera i tego pana bezkręgosłupowca, czyli człowieka o najbardziej giętkim kręgosłupie w Polsce i na świecie po prostu, i tego pana, który chyba służył jako głos dla lektora Iwona w Windowsie 10, proszę Państwa, bo on tak mówi cały czas na jednym tonie, jak słucham czasami filmów z wgranym głosem lektora Iwona czy jakiegoś tam innego, no to nie wiedziałem, że to jest nasz minister zagłady, jest taki sławny, no ale facet sobie dorabia, proszę Państwa, więc nic dziwnego. Więc jak tego wszystkiego słuchałem, to troszeczkę mnie, na początku mnie to rozbawiło, ale w rezultacie to nie ma się z czego, proszę Państwa, śmiać. Naprawdę nie ma się z czego śmiać, ponieważ to, co się działo, to, co się działo, proszę Państwa, to i to, co oni mówią, jest dość przerażające, bo oni po pierwsze mijają się z prawdą, po drugie jeszcze raz oskarżam premiera Morawieckiego publicznie o doprowadzenie Polaków do zagłady, do śmierci. Miał czas, było wiadomo, co się stanie. Mówiłem w lutym i w marcu, jak poważna jest sytuacja i sytuacja i była i jest poważna, proszę Państwa. I powiem, że nie zwrócili na to uwagi. To, co zrobili w lato, jest karygodne. Po to, żeby dzisiaj powiedzieć, że pomylili się w swoich obliczeniach, to jest przerażające, proszę Państwa. Tu są dwa aspekty. Po pierwsze zagrożenie tym, co ja nazywam wirusem agentem. Po drugie, uderzenie w służbę zdrowia. Po trzecie, zdrowie psychiczne Polaków. Proszę Państwa, czy Państwo sobie wyobrażają dzieci zamknięte właściwie do połowy stycznia, żeby zrobić ferie bez możliwości wyjazdów? To wszystko jest jakieś idiotyczne, proszę Państwa. Można się z tego śmiać, tak jak się śmieją niektórzy i troszeczkę racji mają, ponieważ, proszę Państwa, na przykład pan... Muszę go znaleźć, który to mi powiedział. Pan Marek Migalski napisał tak. Polacy, Wigilię macie spędzić tylko w gronie najbliższej rodziny, tylko w kilka osób, z którymi mieszkacie. Dopiero o północy możecie sobie pójść na pasterkę i tam w gronie setek innych osób możecie ryczeć pijanym głosem kolędy na chwałę Pana. I ma rację. Bo to wszystko jest nielogiczne. Pani Kachno, nie wiem, kiedy ten koszmar się zakończy. Oni chcą nas pozabijać. Ja nie wiedziałem, czy ta konferencja miała pocieszyć Polaków, czy przestraszyć Polaków. Bo mi się wydaje, że jednak miała nas chyba przestraszyć, proszę Państwa. Ponieważ z jednej strony, proszę Państwa, my słyszymy, jakie jest zagrożenie. Z drugiej strony zaś straszy się, że rząd robi wszystko, a z drugiej strony straszy się nas, straszy się handlowców, że im się zamknie, jak nie będą tych obostrzeń sanitarnych stosować, tych przepisów sanitarnych. Mam proste pytanie. Po co w takim razie otwierać galerie, skoro będzie tłum stał pod galeriami, ponieważ przepisy sanitarne są takie, że wszyscy nie wejdą, w dodatku przed świętami. Po co? Po co to mówić? Po co pieprzyć głupoty o szczepionkach? Kiedy rząd Danii zapowiedział, że nie będzie szczepionek, tak na dobrą sprawę, po proteście ludzi, znaczy będą, ale tylko dla chętnych, kiedy dokładnie nie wiadomo, pan powołuje się na firmy, które to firmy są, powiem szczerze, wystarczy wejść na jakąkolwiek stronę farmaceutyczną, poważną, a nie taką stronę, proszę państwa, dziwną, czyli taką stronę, jakby to państwu powiedzieć, no taką spiskową, żeby zobaczyć, ja to czytałem państwu ze stron oficjalnych administracji amerykańskiej na temat w ogóle oceny tej firmy Pfizer i ich procesów, jakie mają. I to nam chcecie zrobić? Sami się cholera zaszczepcie. Co prawda osobiście uważam, że niektórzy przynajmniej ten minister zagłady tak mówi, bo on chyba został zaszczepiony po prostu i właśnie w ten sposób. Został zaszczepiony, tak samo jak niektórzy policjanci, proszę państwa, którzy gadają głupoty, ale do tego dojdziemy. I to... Po co to było? W dodatku zadano 3 pytania przez wybranych dziennikarzy, oczywiście towarzysza z Niezależnej, który wykonał zadanie partyjne i zapytał się o szczepionki. Niestety to nie jest konferencja, oni teraz są, te konferencje są zdalne, nie można było widzieć wpatrzonego jak w obrazek rozbodlonymi oczyma, bo pierwszego sekretarza pana towarzysza z Niezależnej, który pyta oczywiście najgłupsze pytanie, jakie zadaje. Najgłupsze pytanie, jakie zadaje. Premier mówił, że musimy dotrwać do czasu szczepionki. My musimy dotrwać. Proszę państwa, oni nas mordują. Oni nas mordują i mówię to wprost i trzeba oskarżyć rząd polski o mordowanie narodu, o mordowanie Polaków. Ponieważ, proszę państwa, pan minister Zagłady 3 dni temu mówił, że Polacy się nie leczą. To jest nasza wina, że nie chodzimy do specjalistów i się nie leczymy. Otóż, proszę państwa, powiem wprost. Mój syn, on ma dość dużą wadę wzroku. Miał iść do okulisty. Pół roku temu się zapisał, bo takie są te terminy do okulisty dla dzieci. Miał pójść 19 listopada i okazało się, że zamknięte z powodu koronawirusa. I nie wiadomo kiedy. Kazali dzwonić w przyszłym roku. I nie wiadomo kiedy będzie następna wizyta. Dobrze, to jest dzieciak. Oczy, par 6, może co, znaczy nie par 6, ale może coś się, co, nie jest to śmiertelne. Ale teraz, proszę państwa, zawałowcy, rak. Nawet profesor Simon mówił właśnie na ten temat, że te schorzenia wątroby, czym on się zajmuje. Różne inne historie bez koronawirusa. Co się dzieje? No więc właśnie, druga sprawa. Pan redaktor, bo słuchałem wywiadu z nimi, czytałem te jego wypowiedzi i jego wpisy na Facebooku. Pan redaktor Paweł Reszka z Polityki przeprowadził rozmowę z doktorem M., który chciał leczyć ludzi na Narodowym. I co ten lekarz mówi? Lekarzowi przysługuje 200 zł na godzinę tam, jemu jako rezydentowi 150, zapisał się na 84 godziny, zarobi 12 tysięcy złotych. W szpitalu przebywa aktualnie 25 osób. Obsługi więcej niż pacjentów. Pan doktor, środowisko lekarskie śmieje się, że na Stadion Narodowy trawiają zdrowi chorzy. Kryteria są takie, że pacjent musi mieć COVID potwierdzony testem PCR albo antygenowym, nie może mieć ostrych i przewlekłych stanów klinicznych i chorób współistniejących, nie przejmuje się z niestabilnością krążeniowo-oddechową wymagającą intensywnego nadzoru. Zdarza się, że podczas dyżuru nie przyjął żadnego pacjenta. Dobowa opłata ryczałtowa za gotowość punktu przyjęć w szpitalu tymczasowym to 18 299 zł. Dostępność jednego łóżka NFZ płaci Narodowemu 822 zł na dobę. Za dostępność stanowiska wentylacji mechanicznej 3,7 tysiąca. Dużo więcej niż normalnym szpitalom. Powstają kolejne sektory na ponad 500 łóżek. Marnuje się dużo pieniędzy. Pan doktor twierdzi, że przyjechał tu pomagać, ratować ludzi, walczyć z pandemią. Tymczasem mieszka w 5-gwiazdkowym hotelu, siedzę w pustym szpitalu, czyta komentarze w internecie, wyszydzają nas. Tworzenie od początku Szpitala Narodowego od początku śmierdziało, jakby przeanalizować tak chłodno, można było się domyślić, że chodzi o coś innego niż walka z pandemią. Oczywiście. I mówi, i pan doktor, młody doktor, który chce działać, mówi, że który chciał leczyć ludzi, mówi, że wystąpiłem w jakimś propagandowym kabarecie, jestem wściekły, bo mnie oszukano. Ale to nie tylko. Ponieważ tak się składa, że pan. Tak się składa, proszę państwa, że pan redaktor rozmawiał również z lekarzem z normalnego szpitala i opowiadał, w jaki sposób umiera mu pacjent. Pacjent, któremu nie ma kto przełączyć tlenu, jak się tlen skończył, to umarł. Opowiada rzeczy wręcz tragiczne, które się dzieją w służbie zdrowia, o której ci ludzie, rządzący Polską, nazywający się PiS-em, nie chcą słyszeć. Nie chcą słyszeć. Zajmują się, to jest, proszę Państwa, to co oni zrobili, to jest niestety, proszę Państwa, to jest coś przerażającego. To jest rozwalenie polskiej służby zdrowia. Rzecz następna, zdrowie psychiczne. Proszę Państwa, ludzie dowariują. Autentycznie widzę, ludzie są wściekli, ludzie warują. Po prostu. I zupełnie nie rozumiem, dlaczego nic się z tym nie robi. Wyobrażacie sobie teraz rodziców z dzieciakami chodzącymi do szkoły, nastolatkami, nienastolatkami i różnymi innymi, którzy tracą pracę, tracą za możliwości zarobku, muszą się opiekować dziećmi, nie ma szkoły, te dzieciaki również wariują, w dodatku przedłuża im się ferie, robi im się ferie. I te ferie będą trwały do połowy stycznia, gdzie podobno będą szczepionki, proszę Państwa. To jest przerażające. Cicha eliminacja ludzi, najczęściej starszych. Pani Aniu, tak, to jest cicha eliminacja ludzi, ale nie tylko starszych, ponieważ coraz więcej ludzi młodych również za to wszystko płaci, proszę Państwa. A potem mamy sytuacje takie, jak mamy na ulicach. Dodatkowo jeszcze tworzy się również sytuacje w Polsce takie, tworzy się jeszcze taką sytuację w Polsce, w której społeczeństwo zaczyna być terroryzowane. Ja to dzisiaj napisałem, proszę Państwa, ponieważ pojawiło się takie dziwne pojęcie, to jest takie pojęcie rzeczywiście w działalności nie tylko socjologicznej, ale także również w działalnościach politycznych, w reżimach tak totalitarnych jak w rodzinach, w systemach takich jak stalinizm, hitleryzm, maoizm, coś innego. Nie wiem jak to nazwać nawet. Zaraz proszę Państwa poczekajcie, ja to znajdę. Ja, no, kurczę blade, no widzicie, zginęło mi właśnie i nie mogę znaleźć, a nie chcę przełączać się na Facebooka, bo internet coś szaleje i mi się znowu wyłączy, a nie chcę, żeby się wyłączało, bo to też nie jest taki szybki, operatywny internet. No co to nie chce wejść? No nie chce wejść, no, no nieważne. Chodzi o to, żeby ludzi zastraszyć, żeby ludzie nie mogli, proszę Państwa, o już mam, żeby ludzie nie wychodzili na ulicę, proszę Państwa. Nazywa się to efekt mrożący. Polega na powolnym i metodycznym szykanowaniu ludzi przez jednostki policyjne. Proszę Państwa, dzieje się to szczególnie w Warszawie. To, co dzisiaj widziałem w związku z tą, co z demonstracją antykowidowców, i nieważne, ja nie popieram antykowidowców tak na dobrą sprawę, ale demonstrować trzeba, można, bo demonstrować każdy ma prawo. To, co proszę Państwa zobaczyłem, to było przerażające. To była łapanka. Oni się szkolą na filmach z okupacji? To była łapanka. Ja się zastanawiam, czy, i powiem to z pełnym, i to powiem jasno i wyraźnie, czy czasami już oficer, czy już główny, czy komendant policji, czy komendant policji w Warszawie już nie przyjmie tytułu SS und Polizeiführer, Distrikt Warszał, bo tak to mniej więcej wygląda. Ci ludzie zablokowani zostali i wszystkich spisujemy tak, bo potem będziemy ich, jak nie będzie telewizji, nie będzie dziennikarzy, wyciągać z domu. Tak to jest, proszę Państwa. I będziemy im tworzyć, będziemy im dopierdzielać. Aresztowano 16-latka. Oglądałem filmy, zarówno w telewizji tej normalnej nadającej, jak i na internecie. Jak rodzice przyjechali po niego, byli ewidentnie szykanowani. Uznali, że tam policja natychmiast pojawiła się, uznała nielegalne zgromadzenie, zaczęła wszystkich tam. Ewidentnie szukała zwady, aż w końcu, nie mogąc znaleźć tej zwady, dali facetowi mandat za to, że za długo miał włączony silnik w samochodzie. I pan policjanka się mączy. Panowie policjanci, co wy robicie? Zastanówcie się, ja rozumiem, że płacicie kredyty, ale za 2 lata też będziecie płacić kredyty, bo kredyty hipoteczne są, no, są długoletnie, prawda? Też będziecie płacić. Nie macie prawa. W tej chwili przynosicie wstyd polskim barwom i orłom i dobrze, że w czasie tych interwencji ich na sobie nie macie. Bo przynosicie wstyd, hańbicie po prostu policjanci. Jesteście po prostu w tej chwili bandą, przykro mi, jesteście po prostu bandą gorszą od SB. Naprawdę, naprawdę, proszę Państwa, bo takich rzeczy nie było również w latach 80., a przecież ja tam pracowałem. Jesteście, to co robicie, w Łodzi jest trochę inaczej, tam policja też się pojawiła, była jakaś demonstracja, no oni się dogadali z ludźmi i kazali im iść po prostu do... I kazali im iść do, czy no kazali im, żeby szli jedną stroną ulicy, a nie blokowali całej ulicy. Ja rozumiem. Ja to rozumiem. Proszę Państwa, jak można mówić, że policja jest niepolityczna, kiedy inspektor policji Mariusz Ciarka w telewizji Trwam nazywa posłów opozycji tchórzami kryjącymi się za immunitetem? Są gdzieś granice dupowładztwa. Proszę Państwa, notabene występuje w telewizji Trwam i u Rojca, i u, w Radiu Maryja, który jest chyba największym wrogiem Kościoła katolickiego w Polsce. Jeżeli Kościół katolicki upadnie kiedykolwiek, to nie przez jakieś lemparty i pisanie po kościołach, tylko właśnie przez między innymi takich ludzi jak ojciec Rydzy. Przykro mi. I to już widać wyraźnie. Gdzie są granice dupowładztwa? Nie wiem. Nie wiem, proszę Państwa, jeżeli pan komendant, pan Mariusz Ciarka chce zostać wyżej, dostać, a wiemy dobrze. Pan generał Rapacki występował w telewizji. Panie generale, poznaliśmy się, ja byłem również na paru spotkaniach, jak pan był wiceministrem. I wiem, że pan jest lojalny wobec środowiska, ale czas trzeba skończyć z lojalnością wobec środowiska i powiedzieć prawdę w telewizji, to znaczy powiedzieć jasno to, co pan się plątał i nie chciał pan tego, i nie chciał pan tego dobrze mówić. Ale panie generale, dobrze pan wie, panie generale, że kto z szefów chce zostać głównym i wchodzi w dupę PiS i kogo przyjęto tak naprawdę do wydziału drugiego, bo a i dlaczego ten wydział stworzono i kto tworzy ten wydział. Wiem, że pan generał Rapacki na pewno by tych osób nie przyjął i nie pozwolił na takie niszczenie policji, proszę Państwa. I nie pozwolił na takie niszczenie policji. Niestety. Niestety stała się rzecz taka, że u nas to zezwolono i policja została zniszczona. Niestety, proszę Państwa, bije to wszystko w całą policję. Tutaj pewien pan płacze, może to był on, może nie, pan się nazywa Piotr Halman, utytułowany zawodnik MMA, od 2018 roku pracuje w policji. I zaczęto rozprowadzać informacje, że brało akcji w zatrzymywania manifestantów pod siedzibą TVP Powstańców Warszawy. Zarzeka się, że go tam nie było, boi się o rodzinę, zdrowie swojej rodziny. Nagle policja zaczęła się bać. W dodatku biedna ta policja. Zawodnicy MMA, wytrenowani antyterroryści, których Czarzasty tym ciosem śmierci zwanym przez rzecznika policji naparcie Czarzastego, wiem, że policja już się strasznie boi, patrzy gdzie jest Czarzasty, bo naparcie Czarzastego, 60-letniego faceta po tym, po zawałach i z chorym sercem rozwaliło policjantów. I gdzie się policja pojawi, gdzie się pojawi Czarzasty, tam policjanci uciekają przed nim przecież. Nastolatek bije policjantów, kobiety biją policjantów. Ludzie, kogo oni do tej policji przyjmują? Co to są za zawody MMA, gdzie i tak. I niech pan, panie Piotrze Halman, nie płacze. Notabene, gdybym ja był, gdybym ja, ode mnie zależało, tacy ludzie jak pan nigdy by nie przyszli do policji, ponieważ ja byłem przeciwny i miałem ku temu sojuszników przyjmowania również byłych zawodników MMA, byłych jakichś różnych dziwnych, nie tylko ja. Notabene niejaki Edward Misztal, który tworzył udział antyterrorystyczny, też był przeciwny przyjmowaniu różnych po różnych sztukach walk po prostu, ponieważ ci ludzie są bardzo często, no powiedzmy, bardzo źle ukierunkowani. I mieliśmy barów wielu takich do wywiadu, chciało przyjść, ale oni się niestety nie nadawali, bo wiecie, proszę Państwa, powiem szczerze, byli słabi psychicznie, tak jak ten pan Piotr. Co innego siedzieć za pieniądze na ringu MMA i okładać się z kimś tam w ramach jakichś tam przepisów, jakie są, to wcale nie jest odporność, a co innego rozmawiać z rosyjskim szpiegiem albo z byle jakim oficerem wywiadu rosyjskiego. Naprawdę, proszę mi wierzyć. Na to drugie trzeba mieć o wiele większą odporność psychiczną niż walenie się po mordach na ringu po prostu. Więc widzicie, proszę państwa, co się dzieje. I teraz płaczecie po prostu. Teraz płaczecie. Następna rzecz, kłamiecie. Ponieważ przypadek jest akurat posłanki Schering-Wielgus, którą ja wcale, którą jak dobrze wiecie, ja nie popieram całej żadnej karuzeli. Ja bym ich wszystkich, łącznie z posłanką Schering-Wielgus, wysłał na Syberię, ale Syberii nie ma, proszę państwa, niestety u nas przynajmniej, po prostu. Proszę bardzo. Teraz, że ona przekazała protestującym nazwisko policjanta, teraz jego żona, teraz całe harcerskie wpisy. Jak miała nie przekazać, kiedy widać wyraźniej, policja tego nie robi. Jak ten policjant, którego ona chciała wylegitymować i którego miała prawo do tego, pcha tak specjalnie dziewczynę, tak, że prawie sobie głowę rozwaliła o krawężnik. Czy wy chcecie, żeby ktoś zginął? I to jest piękna manipulacja ze strony policji. Przykro mi, nie sądziłem, że po 90 roku znajdzie się coś takiego. Jest Radom, można to, Radom jak Syberia, panie Osowski, no do Radomia. O nie, no Radom będzie stolica, tam będziecie mieli Sasina, pan nie śmieszcie, nie cieszcie się w Radomiu. Sasin przyjdzie jako wojewoda mazowiecki, bo z nim też coś trzeba zrobić. Jeszcze będzie wojewodą mazowieckim i dopiero zobaczycie, co wam z Radomia Sasin zrobi, proszę państwa. Także widzicie, to są rzeczy wręcz tragiczne i straszne, ale tak to jest. To jest coś przerażającego i nie wiem, policjanci mogą odmówić wykonania rozkazów. Ja bym im radził jednak, żeby się zastanowili i odrzucili te tarcze i pałki. Przykro mi, ta władza dąży do konfrontacji. Pojawił się film w internecie i to jest film prawdziwy, robiony kamerą z telefonu z pewnej pani sprzedającej przy jednym z warszawskich cmentarzy kwiaty. I to było już po 1 listopada, nie tak dawno. 16 samochodów, 16 radiowozów za państwowe pieniądze, prywatna ochrona za państwowe pieniądze, dlatego że to jest. Pan Kaczyński w jednym samochodzie i karetka pogotowia, wszystko wjeżdża na cmentarz. Nie wiem, nawet prezydenta Stanów Zjednoczonych tak nie chronią. Chcecie tego? To będziecie mieli. Chcecie mieć to być niewolnikami? To będziecie niewolnikami, proszę państwa. To jest to. I trzeba w końcu wręcz powiedzieć, ja bym bardzo chciał, żeby te wszystkie środowiska się połączyły. Nieważne są, czy to jest lewica, prawica, aborcja, nie aborcja, nie to jest ważne. Ważne jest, że wszystkich nas to dotyczy. Po tej dzisiejszej konferencji ministra Zagłady, to jest plan wymordowania Polaków. Tak, to jest plan wymordowania Polaków i trzeba to wyraźnie powiedzieć. Plan wymordowania Polaków. To robi w tej chwili, czy koledzy, którzy tu są służbowo, moi byli, i ci funkcjonariusze, zapiszcie sobie, napiszcie plan wymordowania Polaków. Przypominam, Polaków piszemy wielką literą, więc jak będziecie pisać notatki, piszcie wielką literą Polaków, ok? I rząd, który mniej więcej od września zeszłego roku, jak pokazałem i są kolejne artykuły, wiedział, co jest grane, nie przygotował się zupełnie, a od maja dzięki wizji, szalonej wizji, zrobił ściemę. I teraz za to płacimy. Bo albo robimy, proszę państwa, stop klatkę i wtedy niestety wszystko jakoś ratujemy, albo po prostu udajemy, że coś robimy i gadamy głupoty. Notabene oni byli dzisiaj bardzo przestraszeni na tej konferencji. Kryzys PiS już odjechał zupełnie, a myślałem, że poziomu dna PO-owców i innych lewicowych partii nie przebiją. Kryzys, panie kryzys, ja też, wielu ludzi tak myślało, ale pan nie wie, ja to obserwuję, przecież ja poparłem PiS, za co już przeprosiłem zresztą, popierałem na początku. Ale w 2014-2015 roku wyglądało to inaczej, a potem z przerażeniem przez rok, półtora obserwowałem, jak w PiSie różne terleckie sasiny przejmują władzę, jak Kaczyński zaczyna słuchać idiotów, którzy mu się w kółko kłaniają i całują w ręce, jak Macierewicz niszczy wszystko związane z Komisją Smoleńską, do czego zaraz dojdę, i jak on to niszczy wszystko. Zacząłem obserwować, jak niszczone są instytucje państwowe i co się dzieje, i jak ludzi rozsądnych zaczyna się uważać za wrogów i wyniszczać. Jak minister Kamiński chodzi po z wąsikiem, chodzą po ministerstwach i każą zwalniać jakąś żonę czy siostrę jednego z moich kolegów, bo się naraził Kamińskiemu po prostu. Tak to jest, proszę państwa. To jest tak, proszę państwa, tak to wygląda. Tak to wygląda, niestety. Zamiast zająć się poważnymi sprawami, ile tych milionów kosztował ten szpital narodowy? Co oni zrobili? Po co to była ta ściema? Po to, żeby się pan premier popisał? Proszę państwa, oczywiście słyszeli, że w jednym z miasteczek w Polsce władze miejskie, pisowskie, na miejsce kwarantanny wybrały cmentarz? Autentyczne? Wybrały cmentarz? Słyszeliście coś takiego? Trzeba być psychopatą. Trzeba być, nie mieć żadnych ludzkich uczuć, żeby coś takiego wymyśleć. Właśnie. To samo jest, proszę państwa, teraz. To samo jest z tą władzą. To niestety ci ludzie nie mają ludzkich uczuć. Oni nienawidzą ludzi. To widać, jak to widać było po ostatnim wystąpieniu Jarosława Kaczyńskiego, że nienawidzi ludzi. Każdy, kto mu się sprzeciwi, powinien umrzeć według niego. O, w lipnie to było, panie Filipie, nie wiedziałem, że w lipnie. Tylko słyszałem taką informację i to jest informacja potwierdzona, bo aż mi się byłem zaskoczony. Oni chcą po prostu nas wszystkich postawić, pacjentku, zamknąć, umrzeć. Wykończyli Polaków psychicznie i wykończą psychicznie, bo oni władzy nie oddadzą. Im władzę będzie można odebrać tylko siłą i niestety to zrobią ci, którzy tą władzę też powinni za to wszystko odpowiedzieć. Rzecz następna, proszę państwa. No tak, z widokiem na groby. Blisko będzie, panie Radku, bo do tego to wszystko służy. Rzecz następna, proszę państwa. Obejrzałem niestety przed audycją, nie chciałem oglądać, o śmierci polskiego atasze wojskowego w Iranie. Śmierci, która jest prawdopodobnie morderstwem. I niestety tak mi się skojarzyło coś niepotrzebnie. Proszę państwa, takich śmierci było trochę. Ci dziennikarze nie wiedzą, jak jest w służbach, nie znają tych rozmów, nikt nie byli, więc oni mogą tylko patrzeć, tak jak i rodziny, na tym, co się dzieje wokoło. I słuchać różnych plotek, nikt nie chce rozmawiać. A prawdą jest, że to nie jest taka pierwsza śmierć. Oczywiście, że pan pułkownik Albarczyk został zamordowany. Warto by było, żeby dziennikarze dogrzebali się jeszcze do jednej rzeczy, że przedtem była dość znamienna wizyta polska w Iranie. I w efekcie tej wizyty efekt tej wizyty był dość ciekawy, ale nieważne. To może być tajne, bardzo ściśle tajne, to nie chcę mówić, więc powiązania są duże. I bezpośrednio po tym pan pułkownik Albarczyk został zabity po prostu. Jak to było, to ten program, który pewnie będzie na stronach TVN, można przeczytać. Natomiast to kilka lat wcześniej mój kolega zginął w Libanie w podejrzanych okolicznościach. I tak jak tutaj w wypadku pana pułkownika Kalbarczyka, że to po przyjęciu z sugestiami jak ta śmierć, że przypadkowa, tak samo tam było po przyjęciu, przypadkowa śmierć i tak dalej. I tutaj była pewna rzecz, bo doszło do konfliktu między polskim wywiadem i Mossadem. Wiecie dlaczego? Co? Ponieważ Mossad się uparł i Mossad powiedział, że będziemy prowadzić śledztwo, bo to było morderstwo. A tym razem, proszę pani, ale jak Polacy odmówili prowadzenia śledztwa w tej sprawie, powiedzieli, że oni zamknęli sprawę, że to było po pijanemu, no to Mossad się wkurwił dość mocno, już tak będę mówił, bo go nawet zakleli i zaczął sam prowadzić śledztwo i doszedł jednak do wniosku, że to było morderstwo, uda się, to kryje wszystko. Moich dwóch kolegów z wydziału, którzy popełnili samobójstwo z Wydziału Rosyjskiego w dziwnych okolicznościach. Trzy osoby, które zginęły w rezultacie akcji zwanej jako operacja Samum w bardzo dziwnych okolicznościach. Nikt nie prowadził śledztwa, wszystko zamknięto jako wypadki drogowe, jako przypadek. Proszę państwa, tak samo i tych dwóch kolegów. Samobójstwo, które nie było samobójstwem, ponieważ nieoficjalnie odciski palców, które ktoś tam zapłacił sam i oficjalnie zebrał na pistolecie, były nie jego, ale kogo innego w jednym przypadku, proszę państwa. Więc dalej. Jest parę rzeczy. Dziwna śmierć Felicjana K., człowieka, który likwidował misję polską rezydenturę, misję łącznikową przy Stasi i jednocześnie misję wojskową w Berlinie. Kilka innych dziwnych historii, dziwnych śmierci, proszę państwa, które się zdarzały. Dziwna śmierć mojego dyrektora, człowieka, który właściwie mnie przyjął do wywiadu, Bronka Zycha, który nagle wyszedł z pracy, pojechał na działkę i podobno pękł mu tętniak w tym, nie wiadomo gdzie był ten tętniak, pękł po prostu. Więc widzicie państwo. Więc Widzicie Państwo, takich rzeczy jest wiele. Wszystko to zostało zamiecione pod dywan i nikt o ten temat nie będzie mówił. Dziennikarze wyciągnęli tą ostatnią śmierć, bo rodzina. Tu ja byłem również nie tyle świadkiem, co wiem dobrze, że na rodziny strasznie wpływano. Zarówno finansowo, nie mówię o tym pułkowniku Kalbarczyku, ale o tych moich znajomych stąd i z mojej pracy, na rodziny strasznie wpływano, zarówno finansowo, jak i wręcz grożono rodziną. To było za czasów AWS-u, wcześniej, za czasów PO, ale również za czasów PiS-u. Szczególnie za czasów PiS-u po prostu. Tak jest. Tak się dzieje niestety. Parę takich historii można by wyjaśnić, gdyby się chciano. Ale przykładem jest oczywiście tragedia smoleńska, bo nikt nie chce mówić, a pan Macierewicz nie chce powiedzieć wręcz, że poza prezydentem Polski tam były dość ciekawi ludzie, którzy zginęli. Między innymi zginął człowiek, który był bardzo mocno związany z Amerykanami. Przypuszczam, że był ich źródłem, a nawet wiem, że był ich źródłem, a był odpowiedzialny za bardzo ciekawą rzecz dla obronności Polski. To też trzeba wyjaśnić. Ale pan Macierewicz tego nie wyjaśni. Bo pan Macierewicz musiałby wyjaśnić również, dlaczego ten człowiek znalazł się i kto skreślił siebie i napisał ołówkiem jego nazwisko na tej liście, która też podobno gdzieś zaginęła, gdzie jest. Czy w końcu śmierć pułkownika Kazany? Co się stało z jego raportem, który ostrzegał przed tym lotem? Co się stało z jego raportem wysłanym również do kancelarii prezydenta? I kto ten raport dostał i dlaczego tego raportu nigdzie nie ma? Ani w wywiadzie, ani w MSZ-cie, ani w kancelarii prezydenta. To są rzeczy, proszę Państwa, to są rzeczy, które są do wyjaśnienia. Także niepotrzebnie oglądałem ten program, bo wkurzył mnie troszeczkę. Okej, w drugiej części, proszę Państwa, przejdę do pozostałych służb, odpowiem na pytanie pana Roberta B.
Wspaniała muzyka. Myślałem, że nic nie dorówna Dream Theater, a to jest lepsze od Dream Theater. Lunatic Soul, The Passage. Tak się nazywa, pani Magdaleno, ten zespół. Lunatic Soul, a utwór można The Passage, przejście z płyty Through Shaded Woods. Muszę powiedzieć, że wpada mi do głowy w tej chwili audycja muzyczna MHT pod tytułem Kilka dłuższych utworów. I tak ją nazwę, bo tutaj też jest, będzie utwór Lunatic Soul. Jeden jest dość długi, chcę również puścić dwie nowe składanki Ryszarda i w takim utworze to zbiorę. Może nawet jutro w ciągu dnia też audycję muzyczną, taką MHT niedzielne zrobimy. Zobaczymy. Zobaczymy, najwyżej napiszę, jak będziecie chcieli, to pooglądacie. Okej, proszę Państwa, proszę mnie już nie pytać o te wszystkie śmierci, o te wszystkie rzeczy, co zrobili Amerykanie i tak dalej. Nie chcę już o tym mówić. Zwrócimy do tego, co wczoraj mówiłem na temat kontrwywiadu w wersji PLW i powiem dalej, co myślę o innych służbach, proszę Państwa. Otóż tutaj pan Robert B. mnie spytał, gdzie to jest pan Robert B. Panie Robercie B., bo gdzieś mi pan zniknął. No, widzicie Państwo, ja muszę tutaj... Tak to jest, a potem się ludzie śmieją, że ja jestem niezorganizowany. Ale jak ja mam być zorganizowany, skoro ja mam jedną rękę, nie zachowuję się tak jak ochroniarz pana, jednego z ministrów, który w jednym ręku trzyma teczkę pana ministra, w drugim parasol nad panem ministrem, ale widocznie ma schowane dwie ręce uzbrojone po zęby, jeszcze dodatkowe, co będzie zresztą odwzorowane w Cholubie 2. Robert B. Panie Piotrze, miałbym pytanie dotyczące kontrwywiadu i innych służb. Zarys ustawy o czynnościach operacyjno-rozpoznawczych PLW. Jaki powinien być nadzór nad czynnościami operacyjno-rozpoznawczymi? Kto powinien wyrażać zgodę na podsłuch? Kto powinien wyrażać zgodę na tajne przeszukanie? Nowe specjalne wydziały wy. Otóż, panie Robercie, nie wiem, czy pan jeszcze jest. Mam nadzieję, że jest jeszcze pan. To teraz odpowiem panu. Robi pan pewien błąd, bo nie zadaje pan prostego pytania, czemu ma to służyć. To jest podstawowe. Podstawowa rzecz. Oczywiście, że jeśli informacje zdobyte w wyniku podsłuchu, czy w wyniku tajnego przeszukania, czy czynności operacyjnych mają służyć procesowi sądowemu, muszą być zatwierdzane przez sąd i zgodne z prawem. To jest we wszystkich służbach świata. Natomiast sprawy założenia podsłuchu w sprawie operacyjnej, materiałów, których nie można wykorzystać przeciwko człowiekowi, bo popełnia się przestępstwo, ale w dalszej pracy operacyjnej, to zatwierdzają na ogół szefowie tych służb. Zarówno tajne przeszukanie, jak i podsłuch, proszę Państwa. Bardzo często jest tak, Szczególnie to wiemy w CIA czy w FBI, że niektóre firmy prywatne, czy też oni sami, ich technicy, zakładają ten podsłuch i w jakiś, i potem, jeżeli coś tam się znajdzie, idzie do sądu i sędzia daje na oficjalny podsłuch i wtedy dopiero zakłada się oficjalny podsłuch. Na tej zasadzie niestety tak to jest. Bardzo mocne są na Zachodzie przepisy, które nie pozwalają na wykorzystanie materiałów operacyjnych przeciwko ludziom zdobytych w sposób operacyjny, ale bez zgody sądu. Mimo że każdy z tych służb specjalnych, dlatego one są służbami specjalnymi, to nie jest policja, ze służbami specjalnymi, stosuje podsłuch, tajne przeszukania i nie tylko, różne inne rzeczy. Ale tych materiałów nie można wykorzystać. One nie są do wykorzystania, one są w pracy operacyjnej, zdobywa się pewną wiedzę, tworzy się pewne analizy, tworzy się różne kierunki. I tak to jest. Natomiast były przypadki, kiedy, proszę Państwa, o Amesie czy o Hansenie wiedziano wcześniej, właśnie z nielegalnego podsłuchu. Nie można było tego wykorzystać, bo przegraliby sprawę, a w prawie amerykańskim jest tak, że jakby sąd odrzucił sprawę, nie można było go skazać. Oni to wykorzystali w sytuacji, doprowadzenie do sytuacji, w której zgodnie z prawem przy FBI i prokuratorze mogli go złapać na gorącym uczynku, bo obu złapano, no właściwie nie Hansena, przy podejmowaniu, przy obsłudze skrytki, tajnej skrytki, ewidentnie. Natomiast Amesa złapano z tajnymi materiałami, ale te podsłuchy nie zostały nigdy wykorzystane przeciwko im. W wielu wypadkach te podsłuchy te są wykorzystywane i materiały z tego wykorzystywane są na zasadzie agenturalnej do dalszych działań operacyjnych, na przykład do werbunku czy przywerbowania agenta. Rozumie pan, panie Robercie? Więc jeszcze raz, w przypadku, kiedy sprawa ma, i dlatego mówię o tych prokuratorach, kiedy sprawa jest, może skończyć się procesem sądowym, bo jest szpiegostwo, to prokurator musi z sędzią i sędzia musi załatwić możliwość działania tego. W ustawie o pracy operacyjnej musiało to być, musiało i w instrukcji operacyjnej zatwierdzanej przez Sejm, musiało być to wyraźnie powiedziane. Natomiast to trzeba napisać tak, że służby będą stosować, nie łamać ustawy, ale będą to stosować, tylko że wystarczy zapis, że bez zgody sędziego i bez zgody sędziego nie można stosować, znaczy nie można wykorzystać materiałów uzyskanych w drodze działań operacyjnych, technicznych, czy również agenturalnych, bo to dotyczy wszystkich działań operacyjnych przeciwko danemu człowiekowi. Bez zgody sędziego po prostu, czyli sąd musi uznać. Czyli sąd musi to uznać po prostu. I tak, dlatego pewne służby w USA robią poza granicami swojego kraju. Oczywiście, że tak, bo tam nie ma jurysdykcji ich sądu, to jest oczywiste. I tutaj trzeba to po prostu, tutaj, ale w wypadku kontrwywiadu czy FBI, to jest na terenie własnego kraju i muszą to zrobić i tak robią. I tak się robi, proszę Państwa. Myślałem, że obecnie można wykorzystać podsłuch operacyjny procesowo. Tak, panie Robercie. I to jest błąd, to jest to, o czym nikt nie mówi. Za czasów PiSu stwierdzono wyraźnie i w instrukcjach operacyjnych CBA, które sobie zrobiło, jest wyraźnie coś takiego, i to zgodnie z ich ustawą, że oni materiały zdobyte nielegalnie, i to zatwierdza Ziobro. Zdobyte materiały nielegalnie mogą wykorzystywać przeciwko człowiekowi. Co jest moim zdaniem zbrodnią i błędem, bo wykorzystanie materiałów zdobytych nielegalnie w pracy operacyjnej dalszej, to jest zupełnie, to jest normalne. W każdej służbie, proszę Państwa, i bądźmy szczerzy, nie jesteśmy, proszę Państwa, dziećmi. I to nie jest przedszkole i nie jest to, proszę Państwa, jakiś dla dzieci, jakby to powiedzieć, no to nie jest zabawa dla grzecznych panienek. To tak, ale to, co się dzieje w Polsce, to niestety wykorzystuje się, większość zdobytych jest nielegalnie materiałów, ponieważ nielegalnie, na przykład w wypadku Igiertyk to już udowodnił i sąd to przyznał mu rację w dwóch instancjach, że nielegalnie podsłuchiwano żonę Giertycha, nielegalnie podsłuchiwano dzieci i córkę Giertycha, po prostu nielegalnie, bo to są nielegalne podsłuchy i one zostały, proszę Państwa, i one zostały w i one zostały wykorzystane przeciwko figurantowi w tym momencie, co jest absolutnie nielegalne. Gdyby oni zostawili tą informację i zaczęli na podstawie tych informacji coś tam modzić, robić, żeby złapać faceta, wtedy byłoby inaczej. Wtedy dopiero byłoby to zgodne z prawem. Ale u nas CBA działa absolutnie niezgodnie z prawem, tak jak i większość służb nie działa w tej chwili zgodnie z prawem, ponieważ rząd PiSu, Kamiński z Wąsikiem, nie wiedzą, co to jest prawo, bo jeżeli ja słyszę policjanta, który mówi, że policja nie musi zawiadamiać o tym, że zatrzymała nieletniego, nie musi zawiadamiać rodziców, to jest to, proszę państwa, nie tylko nieznajomość prawa, ale kurestwo po prostu. Tak, po prostu kurestwo. Pani Kachno, nie chodzi o to, czy ja wierzę w polskie sądy, czy nie wierzę w polskie sądy. Chodzi o to, że ja już mówiłem, jakie będą sądy, to jest pewna kompleksowa zmiana w tym momencie. To, co ja mówię, jest pewnego rodzaju teorią, do której PLW, jak kiedyś dorwie się do władzy, będzie dążyć. I wtedy to wszystko zmieni, bo to jest system, proszę państwa, bo to jest swoisty system naczyń połączonych. I tak będzie. I tak będzie, proszę. I tak będzie, jeżeli oczywiście dorwiemy się do władzy. No. No właśnie. Więc o to chodzi. Natomiast, proszę państwa, wróćmy do tego. O kontrwywiadzie mówiłem, pyta pan o to wydziały specjalne. Wszystko zależy od KHT i potrzeb. Pewnie będzie wydział operacji złożonych, jakieś inne. To będzie, ale to niekoniecznie musi być jawne. Pewna część tej struktury nie może być jawna z natury swojej rzeczy. To jest tajna służba. Generalna struktura, tak jakie są struktury, proszę państwa, CIA czy struktury FBI, którą można poznać ze stron internetowych, jest opisywana, jest jawna. Generalna struktura. Natomiast diabeł leży w szczegółach, więc są pewne tajne rzeczy. Po prostu. No. Panie Piotrze, czego pan wymaga od dwutygodniowego oficera starszego? No nie wiem, wymagam przynajmniej inteligencji, ale to... No nie, dobrze, już nie komentujmy tego, panie Janie. To niestety tak jest, aż... Żal, nie powiem co boli, jak się na to patrzy po prostu. Żal mi ściska. Co mi ściska żal, proszę państwa. Także widzicie państwo. Natomiast wróćmy do tych służb. Mówiłem wczoraj o kontrwywiadzie, a teraz powiem troszeczkę o wywiadzie i o pozostałych służbach. Wywiad, proszę państwa, jest bardzo drogą zabawką. I tutaj wszyscy się zdziwią. Nas nie stać na dwa wywiady. Mamy wywiad cywilny, wywiad wojskowy. O ile za czasów komuny to działało, bo ja wiem, że nie chodziliśmy, bo przecież tam pracowałem, nie chodzimy, znaczy w wywiadzie cywilnym, ale wiem, jak było z wywiadem wojskowym przecież. Nie chodziliśmy sobie nawzajem po piętach, prawda? Był dość ścisły podział, czym się zajmuje wywiad wojskowy, a czym się zajmuje cywilny, ale i tak dochodziło do krzyżowania się kompetencji i w rezultacie wydawania podwójnych pieniędzy na to samo, tak na dobrą sprawę. Ja uważam, że wywiad w Polsce powinien być jeden i zdziwicie się, o ile kontrwywiad jest ponad wszystkim, jest generalnie służbą ponad interdyscyplinarną, że tak powiem, i on jest cywilny, co nie znaczy, że nie mogą tam być pracować również wojskowi, ale wtedy podlegają zupełnie prawu cywilnemu. O tyle wywiad powinien być w wojsku. Wywiad nie mający prawa działania na terenie Polski, absolutnie, czy też werbowania ludzi, którzy przebywają w Polsce, czy pracowników innych polskich instytucji pracujących w Polsce. Wyjątek to są oczywiście ambasady. I wywiad powinien być wojskowy. Dlaczego? Dlatego, że gro rzeczy dotyczące naszego wywiadu będzie dotyczyć ekonomii, uzbrojeń, tych wszystkich rzeczy. I nie ma sensu dzielić tego, bo na przykład jeżeli w tej chwili, jeżeli AW zdobędzie informacje na temat jakiegoś uzbrojenia, leci szybko do premiera, a nie zda się wielokrotnie na tym. Tam są wojskowi, tam są specjaliści. I bardzo często będzie to związane z zagrożeniami militarnymi. Trzeba się na tym znać. Jestem za tym, żeby wywiad w tym momencie był wojskowy. Tylko w wojsku. Po prostu. I ten wywiad też byłby podzielony na odpowiednie piony. Powiedzmy, że tutaj bym utajnił. Piony mogą być tematyczne i geograficzne oczywiście, ale byłby pion analityczno-operacyjny, który się by nazywał SWT. To jest sytuacja wywiadowcza terenu. To jest takie KHT, ale z punktu widzenia wywiadu. Za granicą. Oni by po prostu zbierali informacje bardzo proste o drogach, biletach, jak się zakłada internet, jak również informacje operacyjne, czyli o możliwościach działania wywiadowczego i wszystkich zagrożeniach dla działania wywiadowczego w innych krajach, w krajach, których są celem. Na przykład w tym Zambezi Południowym, czyli jak się zakłada internet w Zambezi Południowym. Jak, proszę państwa, miałem sytuację w jednym z... No powiedzmy, miałem sytuację, że mogłem podesłać dobrego agenta do jednego z miast wrogiego nam kraju, ale był pewien problem, bo nie wiadomo, z łącznością, bo nikt po prostu Nie byłbym w stanie powiedzieć, czy tam można założyć internet i jak się zakłada internet. W jaki sposób opóźniło to sprawę? Na szczęście udało mi się to w jakiś sposób sprawdzić, chociaż to była dodatkowa robota. Okazało się, że na szczęście, że tą łączność trzeba opracować inaczej, dlatego że internet tam się zakładało przez miejscową policję. Trzeba było pójść na policję i założyć internet, więc wiadomo było, że on tego internetu nie założy do tych rzeczy, do tych spraw. Więc to są tego typu rzeczy. To się nazywa sytuacja wywiadowcza terenu, czy przykład, ile kosztują bilety, jak się jeździ i tak dalej. To różne takie rzeczy dotyczące, niektórzy mówią, że sytuacja wywiadowcza terenu to jest ten powietrze operacyjne, w którym wywiad się porusza. Włodek Siewierski mówił chyba na ten temat w jakiejś swojej audycji i bardzo dobrze. I taki wydział, odpowiednik KHT i taki wydział, taki zespół, taki pion musiałby tam być. Chodzi o to, żeby oficerowie mogli dobrze pracować, żeby dobrze pracować muszą znać teren. Muszą wiedzieć, jak się zalegendować, żeby nie robić głupot, różnych rzeczy. Tego w Polsce nie ma i nie było i nie ma. Nawet map nie można dostać. Oczywiście mapy są w internecie, ale internet to jest swoista rzecz, bo na przykład mało kto wie, jak można kupić kartę, na przykład zwykłą kartę w Niemczech, prawda, na prepaidową i czy można kupić. Więc to są rzeczy, które widać również w moim Cholubie, bo ja tam się poruszam głównie w KHT i w sytuacji wywiadowczej terenu, ponieważ pracowałem i w wywiadzie, i w kontrwywiadzie. Obie rzeczy są mi znane. Nawet nauczałem na ten temat, bo były specjalne, to był specjalny temat. I nie ma się co z tego wstydzić, że to jest super tajne, bo to nie jest super tajne, bo każdy z wywiadów robi takie rzeczy. Niektórych to jest po prostu kwestia legendowania. To też jest bardzo ważne, żeby to SWT zdać. I to byłby ten wywiad, ale powtarzam jeszcze raz, wojskowy, w którym by były również dodane sprawy polityczne. I w tym momencie kontrwywiad by działał w Polsce jako służba zabezpieczająca kraj przed szpiegostwem i działaniem obcych wywiadów, prowadząca również płytki wywiad i monitorujące różne rzeczy. Wywiad byłby ściśle wyspecjalizowany, bo to jest droga zabawka, czyli nie to, że rzucamy się na wszystko. Co zdobędziemy? Nie, konkretnie, jeżeli będzie nas interesować na przykład zdobycie, no nie wiem czego, jak się robi takie trójkąty samochodowe, no to wywiad, bo to gdzieś będzie tajne, albo embargo będzie na to, no to wywiad będzie musiał zdobywać to, dostanie takie zadanie po prostu. Takie zadanie. Obowiązkiem wywiadu tylko i wyłącznie będzie koordynacja niektórych swoich działań z kontrwywiadem, ale to właśnie przez łączników w służbach, nie przez żadne biuro, przez łączników w służbach, czyli to jest to, zmienia się ilość ludzi, którzy wie, prawda? No. Które po prostu się, to żeby było po prostu dwubiegunowo, czyli wywiad bezpośrednio, niektórych działań, które będą w Polsce, czy niektórych działań, gdzie podejrzewają infiltrację przez obce służby, w momencie oczywiście, kiedy to przekroczy pewne granice i wyjdzie poza jednostki wojskowe. W tym momencie oprócz tego drugą służbą w wojsku, która by była, to byłby ograniczony kontrwywiad połączony z żandarmerią, ale to by raczej chodziło tylko o pewne monitorowanie sytuacji. Nawiasem mówiąc, ten wydział wojskowy mógłby podlegać bezpośrednio kontrwywiadowi. Nowością byłoby to, że szef wywiadu wojskowego podlegałby bezpośrednio premierowi, tak na zasadzie szefa kontrwywiadu z ominięciem MON-u. Oczywiście mówią, że o dwuwładzy, ale nie może być tak, że szef MON-u, jak to pokazuje, cenzuruje informacje. Nie, nie, to nie jest tak. To on bezpośrednio podlegałby premierowi czy prezydentowi, czyli ten, kto ma główną wykonawczą i na tej samej zasadzie co kontrwywiad również komisji sejmowej w tym momencie, w tym sensie. To by było, tak by było. Cała ta struktura wymagałaby jednak pewnego rodzaju zmniejszenia, zainteresowania, no bo wiadomo, część dotycząca przemysłu zbrojeniowego, teatry wojenne, czyli działania, ewidentne działanie, zbieranie informacji dotyczących ewentualnych działań wojennych, również o mostach i wszystkich rzeczach, przykro mi, ale tak to jest, to robią również inne wywiady u nas, nawet zaprzyjaźnione, bo tak się planuje wojsko, bo planuje bitwy, bo to nie jest jakaś taka bitwa w komputerze, tylko trzeba planować również, że tu jest most, tu nie ma mostu, tu się nie podłączysz, tam się podłączysz, różne fizyczne takie rzeczy, proszę Państwa, niestety. To często bywa fizyczne. Oczywiście współpraca ze środowiskiem naukowym przy wywiadzie naukowo-technicznym, czyli co nam potrzeba, co trzeba ukraść, mimo że nie ma kokomu, ale z niektórych krajów trzeba coś czasami ukraść, prawda? No właśnie, tak to jest. I tak by to, poproszę Państwa, tak by to, proszę Państwa, wygrało. Tak by wyglądało to. Następne służby to już są służby policyjno-fiskalne. I tutaj ja uważam, że tych służb w Polsce jest za dużo. Po pierwsze, podstawową służbą policyjno-fiskalną powinna być policja. Tak, policja. Autentycznie. Policja, która może być podległa pod ministra spraw wewnętrznych i powinna być pod ministra spraw wewnętrznych, ale policja, która, w ramach której będzie prowadzić działalności również policyjne, działalności antyterrorystyczne, różne rzeczy, zamykać ludzi i tak dalej, wyspecjalizowana policja. Po prostu. Będzie, proszę Państwa, konieczne będzie, proszę Państwa, również stworzenie na przykład na bazie CBS-u, bo nie ma co, jeżeli zajmujemy się narkotykami czy zwalczaniem zwykłego terroryzmu, oczywiście w kontrwywiadzie i w wywiadzie też to trochę będzie, ale generalnie administrować tym byłaby policja, która, czy taki CBS w policji, oczywiście on może się inaczej nazywać, który po prostu, proszę Państwa, monitoruje i który interweniuje i likwiduje. Tak, likwiduje cele, odpowiednie cele przy zagrożeniach terrorystycznych czy przy zorganizowanej przestępczości. Powtarzam, jeśli będą ślady w zorganizowanej przestępczości czy w tym terroryzmie działania obcego wywiadu, wówczas włączamy kontrwywiad, ale policja dalej prowadzi kontrwywiad, w jakiś sposób towarzyszy temu wszystkiemu, doradza, monitoruje i w pewnym momencie, jeżeli już będzie szpieg i rzeczywiście to wtedy to przejmie nie tyle sprawę, co działania wobec tego człowieka. Ponieważ w tym jest wyspecjalizowana, a policja niech niszczy resztę. Również jestem przeciwny istnieniu CBA jako biura do spraw korupcji, dlatego że wyspecjalizowana służba tego typu, która powinna dotyczyć tylko i wyłącznie ludzi zajmujących stanowiska państwowe, czy tych, którzy korzystają z dotacji, czy ze skarbu państwa, powinna zająć się nie Giertychem, który nie korzysta z dotacji państwowych, ale na przykład Radiem Maryja, który korzysta z dotacji państwowych. Przykładowo, prawda? Przykładowo, proszę Państwa. Ale taka służba prędzej czy później zamienia się w służbę bezpieczeństwa i staje się narzędziem dla partii politycznych. Przykro mi. Dlatego uważam, że również policji może powstać wydział wyspecjalizowany. Może to być jeden z oddziałów, jedna z części CBS-u, żeby nie mnożyć bytów, który będzie zajmował się sprawami korupcyjnymi. Również w porozumieniu z wywiadem i kontrwywiadem, o ile będzie to dotyczyć szpiegostwa i działania obcych służb. I wystarczy. I wystarczy. Mamy wywiad, kontrwywiad, no i policję. Oczywiście do tego żadnych tam, no można jeszcze mówić o izbach skarbowych, no to jeszcze izby skarbowe, ale nie na zasadzie służb specjalnych, ponieważ realizacją działań i działaniami operacyjnymi mogą zajmować się tylko któreś z tych trzech działów. Wywiad, kontrwywiad bądź policja. To będą prowadzić działalności operacyjno-rozpoznawcze. Wówczas Izba Skarbowa to są tylko i wyłącznie księgowi, którzy w razie po zapełnieniu przestępstwa dostarczą informacje i zaangażują odpowiednią policję. Proszę Państwa. Po prostu. I wystarczy. Oczywiście nie mówię o takich sprawach jak Straż Graniczna z częściową działalnością operacyjno-rozpoznawczą, szczególnie na granicach, pod nadzorem kontrwywiadu, bo to jest konieczne, ale to jest element wojsk, moim zdaniem, a nie wyspecjalizowana służba. Bym Straż Graniczną dał do wojska jako jedną z oddziałów. Robert B., właśnie odpowiadam. Generalnie Straż Graniczną nie dałbym jako jeden z rodzajów wojsk do wojska. Autentycznie, bo bądźmy szczerzy, Straż Graniczna musi być wojskiem. Może prowadzić część działalności rozpoznawczej pod nadzorem kontrwywiadu, czyli płytki wywiad. Ale lepiej, żeby była w wojsku. Bo to jest wojsko. W razie wypadek W będzie włączona w działania wojenne, no po prostu. Obronne, wojenne, zaczepne, licho wie co. Więc po co mnożyć byty? Po co tworzyć kolejny budynek niepodległości 100, skoro można ich wszystkich wsadzić do wojska? No, tylu muszą mieć generałów, innych rzeczy. Bez sensu po prostu. Tutaj też jest generał jest po pierwsze kadencyjny, a poza tym ilość generałów byłaby idealnie ściśle określona i generałem by został wtedy, kiedy poprzedni generał umiera albo idzie na emeryturę, albo po prostu, albo go wywalili. No właśnie. Czyli powrót WOP, Leszek C. W pewnym sensie tak, chociaż na bazie to nie, bo to jest służba ani policyjna, ani graniczna. Oczywiście jest jeszcze cło do tego wszystkiego, więc celnicy, którzy też w swoim mogliby, to byłaby jeszcze, ale ograniczone działalności operacyjne, rozpoznawcze, bez podsłuchu, bez różnych rzeczy, bo to jest cło. Jest jeszcze, proszę Państwa, no oczywiście ja nie mówię o Straży Pożarnej, ale Straż Pożarna to jest co innego, to też może podlegać pod MSW po prostu. Nie mnóżmy bytów. Z tych wszystkich służb zróbmy trzy porządne służby, naprawdę zgrupowane w trzech centrach. Jeden to jest MSW, drugi to jest MON, a trzeci to jest kontrwywiad w tym momencie, a wszystko jest premier albo prezydent, zależy jakie mamy, i nad wszystkim działa komisja. Komisja, prawda? Dalej. Pan Jan Wodnik, szef MON, cywil, ale nie taki, którego o cywila mnie ktoś pyta. Czy, no, co tu jest? Pytanie trochę innej beczki macie. Szef MON-u cywil? Oczywiście, że cywil, bo szef MON-u jest politykiem na tej samej zasadzie, co szef kontrwywiadu. On ma być łącznikiem, ale są stanowiska, do których nie wtrąca się żaden zasrany polityk. Po prostu. To są szefowie sztabów, to są szefowie poszczególnych rodzajów broni, to są wiceministrowie, to są... Tam nie można wezwać sobie jakiegoś gnoja, który będzie udawał żołnierza. To muszą być żołnierze, którzy przeszli całą drogę żołnierską od tupania buciorami, od unitarki w górę. Przykro mi, tak to jest. Nie może być generałów czy oficerów po dwutygodniowych kursach. No niestety trzeba dostać wojsku w dupę, żeby zrozumieć, na czym wojsko polega. No, proszę Państwa, no to jest normalne, no. Przecież to jest oczywiste wszędzie na świecie. Tylko u nas nie jest oczywiste. A ten facet w garniturze nie chce łazi. On ma dbać o to, żeby być łącznikiem ze światem polityki, reprezentować nas w NATO, jakieś tam różne rzeczy, gadać, opisywać pewną ogólną strategię, ale reszta to niech się lepiej nie wtrąca. I na pewno nie będzie sytuacji, w której jakiś pułkownik będzie nad jakimś gnojem trzymał parasol. Przykro mi. Wojsko to wojsko. No. Wojsko to kryzys. Zdecydowanie SG powinna podlegać pod MON, bo to, co się porobiło w SG, to MSW, to parodia bezstępna. No oczywiście, że tak. Oprócz tego byłaby jeszcze podległa pod MON i jednocześnie dość mocno szkolona przez kontrwywiad, coś w rodzaju Gwardii Narodowej. Można to nazwać obronę cywilną, to co się nazywa tej Wojska Obrony Terytorialnej. Ale tam musi być również kontrwywiadowczo zabezpieczone, bo to trzeba też ludzi przebadać, bo tam ludzie mają broń i z tego co widzę, to tą broń dostaje każdy, kto chce, a niektórzy stanowią zagrożenie bez broni, bo a jak dostaną broń, to się jeszcze sami zastrzelą po prostu, no to na tej zasadzie. Na tej zasadzie. Tak to w skrócie wygląda, proszę Państwa. Nie ma się. Tak to by w skrócie wyglądało, oczywiście. Oczywiście trzeba by te szczegóły były rozpisane. Ja najwięcej powiedziałem o kontrwywiadzie. Kwestia wywiadu to jest kwestia do dyskusji, ale raz jeszcze, wywiad wojsku podlegający pod premiera, czyli nie pod MON, nie pod szefa MON. Straż Graniczna podlega pod szefa MON, ale jako jeden z rodzajów sił zbrojnych. I policja podlegająca pod ministra spraw wewnętrznych, która zajmuje się, ma specjalizowane oddziały do spraw korupcji i tak dalej. I tam też nie mogą wejść politycy. Po prostu. Do tego jeszcze mamy cło i izby skarbowe, ale z ograniczonymi działaniami operacyjnymi. Właściwie izby skarbowe służą tylko i wyłącznie do sprawdzania papierków i żadnych dodatkowych kontroli, do żadnych innych działań operacyjnych nie mają prawo. Celnicy mają określone prawo do działań operacyjnych, ale tylko bardzo ograniczone, bez żadnych podsłuchów tajnych wejść, przeszukań tajnych i tak dalej. Jedynie mogą działać na zasadzie źródeł osobowych, tylko i wyłącznie, które im będą donosić, kto co przemyca. Po prostu. No. A komórka cyberbezpieczeństwa, jeśli będzie to wojsko czy kontry, to będzie, najprawdopodobniej w tym wywiadzie wojskowym też będzie cyberbezpieczeństwo. Zależy, jak pan rozumie. Nie będziemy się bawić. Oczywiście wojska cyberbezpieczeństwa. Oczywiście, że w kontrwywiadzie będzie komórka cyberbezpieczeństwa, bo kontrwywiad zabezpiecza cały kraj. To jest oczywiste. Natomiast czy wojska cyberprzestrzeni mogą być? Jeżeli, wiecie państwo, my tworzymy, wydajemy pieniądze na siły kosmiczne, a w kosmosie kogo my mamy? Kogo my mamy? Tak, mówiłem właśnie przed chwilą. Cyberbezpieczeństwo jako ogólną rzecz, tak. Natomiast to, co wy mówicie o wojsku, to się trochę co Błaszczak mówił bzdury. Kogo my mamy, proszę państwa? Poza tym zastanówcie się, jakie cyberbezpieczeństwo w wojsku, skoro oni Maca nie potrafią obsłużyć. Nieważne. Natomiast jakie wojsko kosmiczne, a jakie my mamy wojsko, na miłość boską? Jakieś ktoś w kosmosie jest, Hermaszewski już za stary, a Gagarin nie żyje, prawda? No kogo mamy? No, widzicie państwo? Na tej zasadzie tak to wygląda. Natomiast cyberbezpieczeństwo zależy, jak będziemy rozumieć, bo wojsko będzie musiało mieć też ze względu na teatr wojenny, ale to już kwestia wywiadu, więc będzie miało. Natomiast kontrwywiad ma zabezpieczyć, jak już powiedziałem, wszystkie instytucje państwowe, więc główny wydział cyberbezpieczeństwa będzie najprawdopodobniej będzie oczywiście w kontrwywiadzie. Natomiast, proszę państwa, niektóre rzeczy będą się dublowały między wywiadem a kontrwywiadem, tylko kwestia, że kontrwywiad działa wewnątrz, a wywiad na zewnątrz. W związku z czym, jak będzie Wydział Zambezi Południowego, to będzie zarówno w kontrwywiadzie, jak i w wywiadzie. Po prostu. Jak to kogo? Twardowskiego. No tak, Twardowskiego mamy na Księżycu, zapomniałem. A on dostał ostatnio generała i szefa wojsk kosmicznych. On tam z koguta rzuca, ma koguta Ziemia-Powietrze, prawda? Księżyc-Ziemia. No więc widzicie. Więc widzicie państwo, tak to jest. Chodzi o to, żeby tych służb nie było dużo. To ma być jasny system. W tym mojej wersji jest właściwie tylko trzy praktycznie służby. Trzy praktycznie służby, licząc czwartą, licząc jeszcze, która ma możliwości operacyjne, licząc SWO jako możliwości operacyjne dalsze. No, ta Straż Graniczna będąca w tym też ma ograniczone możliwości operacyjne, ale bez podsłuchu. Bardziej mają możliwości realizacyjne. Nazwijmy Straż Graniczną będzie jak czymś w rodzaju Policji Granicznej, bo tak mówicie, oni muszą mieć bardziej uprawnienia, również i trochę częściowo policyjne, ale oni mają chronić, a nie szpiegować. Do szpiegowania są ludzie z kontrwywiadu. Oczywiście, że w każdej strażnicy, Straży Granicznej, to też trzeba by zobaczyć, jak strażnice rozstawić, bo czasami, bo tam, gdzie ich trzeba, to tam, gdzie trzeba, to nie ma. A tam, gdzie są, to. A tam, gdzie nie trzeba, to są po prostu. To jest tak samo jak z delegaturami kontrwywiadu. Ja nie rozumiem, jak można zrezygnować z Katowic kosztem i w Łodzi, czy z Łodzi w ogóle, jak można, kiedy w Łodzi jest największa w tej chwili ilość studentów z krajów islamskich, potencjalnych krajów przynoszących terroryzmu. Terroryzm po prostu. No. Robert B., nie żandarmeria graniczna, tylko po prostu straż graniczna i wystarczy. Nawiasem mówiąc, Wojska Ochrony Pogranicza, proszę państwa, czy jak to było przed wojną, Korpus Ochrony Pogranicza przed wojną, zdaje się, tak? I to było ściślejsze, bo to są wojska, które mają przyjąć na siebie pierwszy cios w razie przekroczenia przez obcą armię granicy Polski, więc są wykorzystane w wojny, ponieważ to wszystko musi myśleć jednak o obronie. Tomek, Star Wars Sasin Vader, no tak właśnie. No. Obecnie niektóre pomysły MON-u to przerost formy nad treścią, no ale papier wszystko przyjmie i telewizji to dobrze wygląda. Maciek, nie, oczywiście, że tak, dowództwa kosmiczne, Fordy Trumpy, Fordy Joe Biden, Fordy wujaszka Joe, właśnie inne Fordy i tak dalej. Proszę państwa, no, sami wiecie, jaka to jest prawda. Sami wiecie, jaka to jest prawda, więc nie ma co tutaj mówić. Mówić i myśleć na ten temat. Okej, proszę państwa, posłuchajmy sobie teraz najnowszy piosenka Zenka Kupatasy z albumu O, który w kółko promuje, więc zaraz, śmiejemy się, tak, USA, Rosja i Chiny mają flotę międzybrytaną. Podług Gorgon, nie wiem, że Maciej kupił warte rakietki, za ciebie było samo mogło inwestować. Ale panie, dlaczego pan nie atakuje, panie Osowski? Tak, ma pan rację, pułkownik on wywiadu nie wie. No. Ja mówię o czym innym, a pan, chce mi pan koniecznie dopierdolić w tej audycji? No to mi pan dopierdolił, nie wiem, i już zadowolony pan, to po co pan tego słucha? Jeżeli chodzi o zakupy wojskowe, to jest największy problem. O tym powinienem powiedzieć. Moim zdaniem zarówno w wojsku, w wywiadzie, jak i, a przede wszystkim w kontrwywiadzie, powinien być odpowiedni wydział nadzorujący wszelkie zakupy uzbrojenia. Bo to, co się w Polsce dzieje, to jest paranoja. Panie Osowski, to ja panu powiem jeszcze, ja wiem również, że człowiek, który został wywalony z łopu i broniąc się przed defraudacją, przed oskarżeniem o defraudację funduszu operacyjnego, zrobił sobie żółte papiery, czyli wariackie, panie Osowski, i przez chwilę, znaczną chwilę, rządził Polską Grupą Zbrojeniową. A słyszał pan o tym? No. Nie słyszał pan o tym, a ja słyszałem. I co mam do tego, skoro on dalej jest i nic mu się nie stanie, dlatego że on ma jest wariat i ma o papiery wariackie. No. Wszyscy wiedzą, kto to jest, bo ja pamiętam, jak w 98 roku po tej aferze jeszcze z Dowkiem wyrzucano go i chciano dać do prokuratora, ale niestety okazało się, że nie, bo go niektórzy bronili. No więc takie sprawy, proszę pana. Takie sprawy, panie Osowski. No, więc pan mi nie zarzuca tutaj okręty z bronią laserową i elektromagnetyczną. No. Nie wiem, w co USA mogła manifestować. Wiem, że nasze rakiety i nasze samoloty i to, co my kupujemy i cały system F-35 jest troszeczkę bez sensu, bo dostaniemy samoloty bez całej infrastruktury, jaką na przykład ma Norwegia, bo F-35 bez infrastruktury to są zwykłe samoloty, które łatwo zastrzelić. Po prostu. No. Tutaj jeszcze odpowiem na jedno pytanie, bo Robert B. WOB był w Mondo i tak, ale WOB został przeniesiony ze względu dlatego, że MSW stworzyło nadwiślanki po to, żeby trzymać ludzi za mordę. Ja jestem temu przeciwny. Panie Jean-Marie, można, Janie Maury, można zadać pytanie nie na temat. Słucham, słucham. Ale zanim pan zada to pytanie, to jeszcze pani Agnieszka, bo jeszcze pani napisał tego pytania mi. To po co oni mówią, że mamy zbrojenie od Amerykanów, skoro bez infrastruktury to jest nic nie warte? Taki zakup jest bez sensu, lepiej rozwijać własny przemysł zbrojeniowy. Ciekawe, czy Syria lub Turcja, która dostała Su-400 od Rosji, czy oni to też dostali bez infrastruktury? Zaryzykuję odpowiedź, że dostali. Tak, dostali wszystko, proszę pana. Proszę pani, pani Agnieszko, ja tego też nie rozumiem. To trochę wiem, jak to było z Amerykanami. My po prostu kupujemy wszystko, co oni nam zaproponują. Kupiliśmy stare F-16, kupujemy rzeczy, które nam są niepotrzebne i kilka rakiet, które będą wielką tarczą rakietową, na dobrą sprawę, które zostaną zniszczone w pierwszych te wszystkie zabawki, łącznie z F-35 w pierwszych 15 minutach wojny zostaną zniszczone, ponieważ pewnie rosyjskie uderzenie pójdzie przede wszystkim w te centra i Amerykanie dobrze o tym wiedzą, więc nie dadzą drogich zabawek. To się wszystko inaczej tworzy, ale to byśmy musieli mówić o tym, jak wygląda plan obrony, o ile jakiś plan obrony wygląda, a dla mnie to w tej chwili MON ma jedyny plan obrony Polski, to jest zadzwonimy do Amerykanów. A przede wszystkim wyjedziemy stąd i będziemy z zagranicy dzwonić do Amerykanów. Rany boskie, tam się dzwoni za euro. Rany boskie, za drogo będzie. Rozumiecie? Na tym polega. No panie Janie Maury, bo zaraz kończę. Jakie pytanie nie na temat? Pan pisze. No, pan pisze. Także widzicie państwo. Ja się dołączam do zapytania do Zenka. No bardzo dobrze, trzeba będzie Zenka zapytać, ale nie pozwolił, on się nie chce mieszkać w polityka. To jest już sprawa polityka, chociaż ja idę w środki. Panie Piotrze, z racji tego, że przestał pan stosować niedomówienie i zaczął mówić bez ogródek, mam pytanie. Czy to prawda, że Ziobro był kiedyś partnerem Jarosława Kaczyńskiego? Panie Janie Maurer, ja mówię o wielu rzeczach bez ogródek, ale nie mówię o sprawach prywatnych, nie interesuje mnie to. Odpowiedź na to jest w pewnym wywiadzie sprzed kilku lat, o tym mówiłem, pana Ludwika Dorna, który zapytany chyba przez panią Monikę Olejnik, na czym polega sukces w PiS-ie pana Ziobry, uśmiechnął się tylko i powiedział, zmieńmy temat. I to jest moja odpowiedź, proszę pana. Moja odpowiedź. Więc pewne rzeczy mówię bez ogródek, ale nie wchodzę w sprawy prywatne, bo mnie naprawdę nie interesuje, ktoś z kim śpi, dlaczego i po co w ogóle i jak śpi, po prostu. Przykro mi, ale tak będzie. To mnie nie interesuje, denerwuje mnie tylko w to, jeżeli ktoś, kto wrzeszczy na te kobiety, wyzywa różnych biedroniów, różnych zdeklarowanych homoseksualistów od homosiów, od czegoś takiego, a sam chodzi na 15-letnich chłopców do klubów dla gejów po prostu. A tak i w dodatku ma żonę tylko po to, żeby tą żonę po prostu, żeby legalizować swoje własne preferencje, bo się ich wstydzi. Więc panie Jean-Maury, po prostu. No. Ale ja powiem szczerze, ja nigdy nikogo w łóżku nie siedziałem, nie siedzę i nie będę siedział. Osobiście wolę kobitki. Naprawdę wolę kobitki. Są ładniejsze, fajniejsze, bardzo mi się podobają. Mężczyzna mi się w ogóle nie podoba, jak się nawet ja rozbieram się sobie, strasznie nie podobam. Nie wiadomo po co mi to wszystko. Natomiast kobitka, ach proszę państwa, kobitki mi się podobają. No, dlaczego mają się nie podobać? Normalne. No. Coś mi się wydaje, że sojusz z Ameryką to jest na zasadzie, że będziemy poligonem w przypadku potencjalnego konfliktu. Tak przypuszczam, nie, proszę panią. Pani Agnieszka, przecież to jest normalne, że w planach, które mają Amerykanie obrony Stanów Zjednoczonych i ewentualnej wojny, bo oni zawsze mają taki plan, są tereny, które są terenami do oddania w pierwszej fazie wojny, czyli przy ataku. A więc, proszę państwa, A więc, proszę Państwa, jest to generalnie wiadomo. Wiadomo, że tym terenem, tak jak za czasów Układu Warszawskiego, ze względu na swoje położenie, jest Polska, a także część Brandenburgii i Saksonii do Berlina. Mniej więcej to jest teren, który w pierwszej fazie wojny jest do oddania, do spalenia, a atak wypalić się może, jeżeli to będzie konwencjonalne oczywiście, a nawet ograniczona wojna jądrowa, atak wypali się na terenach mniej więcej Polski, po prostu. I to wszystko, proszę Państwa, i to wszystko. Wiem, że imieniny, będę mówił o imieninach zaraz, chciałem jeszcze Państwu powiedzieć, proszę Państwa, jeszcze jedną rzecz. Dobrze, Pani Kachno. Chciałem powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Że proszę Państwa, ja nie zamknąłem tego radia, tak jak mówiłem, nie zablokowałem, żeby były tylko na abonamenty. To jest radio otwarte dla wszystkich, również ze względu na sytuację, która jest, która nadchodzi, w której się znajdziemy wszyscy, czyli będziemy uwięzieni w domu i będziemy inwigilowani i będą nam sprawdzać, więc chcę, żebyście sobie posłuchali, proszę Państwa. Żebyście Państwo sobie posłuchali na ten, posłuchali trochę. Jutro prawdopodobnie, tylko nie wiem, czy o 13, czy o 14, nadam audycję taką specjalną MHT z długimi utworami, żeby posłuchać dobrej muzyki. Między innymi tej, której dzisiaj puszczałem i nie tylko tej, bo jest jeszcze zespół Walfat ze świetną muzyką. To będą długie utwory, więc to jest dla koneserów. Jest Wojtek Ciura, jest parę innych zespołów, jest ten zespół dzisiejszy i nie tylko dzisiejszy, są dwie fajne kompozycje Ryśka Jasińskiego, nie tyle kompozycje, co jego składanki z saksofonem, a właściwie kompozycje, bo komponuje sam te składanki i robi. Jedna będzie z Zagadką, więc zobaczymy, co będzie. Jeżeli chcecie, to zapraszam jutro gdzieś tak na 14, no może na 15. Oczywiście zapraszam na audycję wieczorną. A i piosenka na cierpiących na insomnię, Jumbly. O, okej, okay, oczywiście, piosenka Jumbly też będzie, ale to, Pani Aniu, będzie gdzieś koło 15 zrobię tą audycję. Napiszę zresztą tutaj, patrzcie, na czatach, na tych wszystkich i na tych. O, ten pan Osowski się obraził na mnie. To jest chyba pan, którego wyrzuciłem o ciebie z Facebooka, bo mnie od esbeków na wymyślał, no. Chyba tak. No. No i tak widzicie. A, jeszcze jedno, tak a propos, proszę Państwa, tego uzbrojenia. Przeczytałem, ile mówiłem Wam zdaje się 2 tygodnie temu, że Rosjanie przetestowali rakietę hipersoniczną. Potem wyszło na to, że Chińczycy stawiają na roje dronów. Dronów samobójców, jak oni mówili, które są nie do strącenia, nie do zauważenia i to są coś w rodzaju katiuszy, tylko takich nowoczesnych, która wystrzeliwuje 40 dronów, których każdy wykonuje własne zadanie, lecąc w inną stronę i atakując żołnierzy innych, prawda? No to wczoraj przeczytałem, że Amerykanie się pochwalili również, że mają rakietę hipersoniczną, która w 6 minut osiąga. No. No. Ale gdzie pan napisze prywatnie? Do mnie? Okej. Niech pan zapisze, co pan chce. Także widzicie państwo, tak to niestety wygląda. Tak to niestety wygląda. I coś dalej. I z czym my idziemy? Ze starymi F-16? My musimy po prostu, proszę Państwa, sami zastanowić się, jak zabezpieczyć państwo przed na przykład dwoma batalionami upowców, którzy przy granicy polskiej na Ukrainie trenują cały czas. No więc właśnie, proszę Państwa, to jest ten problem. To jest ten problem. Już. Panie Piotrze, do końca roku pan skończy Cholubami, Mikołaj się skończy, ale to będzie tylko właściwie w e-booku, bo nie stać mnie na wydanie tej książki. Więc postaram się skończyć tego Choluba. No ale widzicie, ja robię wszystko, jeszcze się w to PLW zrobiłem, bo muszę tam też dawać. Pamiętajcie o kanale na YouTubie PLW. Ja też będę tam nadawał może mniej bardziej na YouTubie na żywo na tym kanale niż na Facebooku. Więc zobaczymy, może się uda, więc będziemy tam. No. O, przykład tego, co potrafią zaprezentować drony, widzieliśmy teraz na Kaukazie. No właśnie, więc proszę Państwa, o czym my mówimy? O wojnach kosmicznych nie mając satelit? My dronów nie mamy takich, oni mają tak jak Chińczycy. My wojska nie mamy, tak prawdę mówiąc. A bo wojsko to nie generałowie i pułkownicy, to są zwykłe szweje, poproszę Państwa. No niestety, przykro mi, każdy z nas był szwejem, w większości starszych panów. No.
Panie Piotrze, co pan myśli o seryjnych śmierciach kilku milionerów? A pożar to wypadek, nawet 7 przypadek. No a wczoraj jeszcze umarł jeden. Właśnie zupełnie nie wiem, trzeba giełdę obserwować. Wszystko było w geły. No. My mamy o rakiety super hipersoniczne z prędkością komety. Tak, my mamy Sasina. Mamy Sasina, to jest... Proszę Państwa, Sasin jest naszą bronią. Po co nam rakiety hipersoniczne? My im Sasina wyślemy. Zrzucimy im Sasina na spadochronie i wykończą każdego. Wykończy każdego. I bardzo szybko poczta przestanie działać, spółki przestaną działać, a on kolejne miliony zarobi. No to chodzi, proszę Państwa. No. No właśnie powiedziałem, Panie Marku, no. Panie Leszku, Panie Aniu, o jakich ulotkach wy mówicie? Bo zgubiłem tamten czat, więc nie wiem, nie zgubiłem, tylko nie wiem, o jakichś ulotkach ciekawych mówicie. Ulotki do propaganda, nie wiem jakie ulotki. Chodzi o ulotki w sprawie szczepionek? No to też byłoby ciekawe, bo nawet nie wiem. Okej, dobra, proszę Państwa. Na dzisiaj kończę. Jutro zapraszam, napiszę gdzieś tak o 15-16 na specjalną MHT z długimi utworami, także zimno jest i no. Drony chyba pogrzebią ideę wojsk pancernych. Nie do końca. Przypuszczam, że coś będzie, że coś wymyślą. Wiecie Państwo, jak ktoś wymyślił miecz, to ktoś wymyślił tarczę. I tak w kółko. Taka jest historia człowieka i rozwoju techniki ludzkiej, że jak jeden wymyśli łuk, to drugi wymyśli tarczę, inny kuszę, inny większą tarczę, a w końcu dojdą do rakiet i antyrakiet. Po prostu. No. Więc nie ma się czym przejmować, proszę Państwa, bo jak dzisiaj wspominałem, bo wiecie Państwo, jako student miałem wojsko, nie wiem kto tu był jeszcze studentem w moich czasach, więc miałem wojsko na trzecim roku, siedziałem w jednej ławce z Jackiem Kaczmarskim w tym wojsku i żeśmy rysowali różne rzeczy, śmieli się i trochę wygłupiali, ale tam był taki fajny facet od taktyki wojskowej, już nie pamiętam jak on się nazywał, to był podpułkownik, który popatrzył na nas i powiedział: a studenci, polonistyka, artyści, to wiecie co ja wam będę mówił o taktyce. Jedna salwa okrętu, po amerykańskiego okrętu podwodnego rakietami typu Trident i wszystkie większe sprawy mamy z głowy. I to jest taka taktyka wojskowa. I to było fajne. Po prostu. No. Ja już wiem, ten facet z filmów Zes na koszulce to nie Superman, tylko Super Sasin. Zgadza się. Aha, proszę Państwa, a propos śmiesznych rzeczy. Dostałem właśnie zdjęcie od mojej człowiekini, mówiąc poprawnie politycznie, z Niemiec. Otóż jest, dekoracje są w Niemczech, już świąteczne. Nie, to w USA. Przepraszam, dostałem zdjęcie takiej. I już, i wiecie, jest Black Snow Matter, czyli czarny śnieg. Też ma radę. Jest biały baranek mniejszy i czarny baranek. Ten czarny baranek to świadczy chyba o zanieczyszczeniu powietrza, bo jak spada czarny śnieg, to trzeba się, proszę Państwa, ewakuować. Tak, z tym Jackiem Kaczmarskim. Dwa razy mi się udało z nim wystąpić w jakimś kabarecie. Nieważne. O, pani też miała wojsko. A pani Magda, a pani była na jakichś medycznych studiach, bo u nas kobiety nie miały na polonistyce wojska. No, także widzicie. Przydatność dronów określa odporność na działanie RWE. No właśnie. Ja się uczę latać dronami nad Niemcami, jak wiecie. A wczoraj sfilmowałem, proszę Państwa, udało mi się zobaczyć, byłem z psem. Słuchajcie, nad centrum Berlina klucz żurawi. Klucze żurawi po prostu lecą sobie w kółko. Fajnie. A człowiek musiał tyle lat czekać, żeby latać tak jak żurawie. Proszę Państwa, jutro jest 22, niedziela. Imieniny obchodzą Cecylia, Marek, Ernestyna, Filemon, Filemona, Maur, Salwa, Tor, Stefan, Wszemił, Wszemiła, Dzień Kredki. Jutro malujemy na kredkach, proszę Państwa. I Święto Transportu Wojskowego. A jak to było? Jak słońce topi lód, tak dobroć usuwa nieporozumienia, nieufność i wrogość. Albert Schweitzer był taki. Black Snow Matter, właśnie. Ale słuchajcie, jak zacznie padać czarny śnieg, to cholera jasna się ewakuujcie. Leszek chce, lecą trójkami. To były naprawdę żurawie, bo słyszeliśmy ich klangor. To nie były te sztukasy. To nie były sztukasy. To były żurawie. I leciały całymi kluczami. Ustawiały się pięknie, krążyły, ustawiały się do dalszego lotu, łapały to i ustawiały się powoli w V. Fajnie było. A, podobno Sasin ma być trenerem reprezentacji, bo Brzęczek sobie nie radzi. Nie, no tak zgadzam, pan Sasin jest wszystko. No wiadomo, Polska zsasiniała, bo to jest, proszę Państwa, Polska Rzeczpospolita Sasinowska. Także tak to wygląda.
Okej, okay, zakończymy. Zapraszam jeszcze raz, powtarzam jutro. Dobra, o 15 zapraszam na taką audycję muzyczną. Tam będzie więcej muzyki. A zakończymy zespołem Walfat z płyty Momentum Ośmiornice. Tu na gitarze gra Wojtek Ciuraj. Słuchamy, proszę Państwa. Dobranoc, do jutra. Przerwałem na chwilkę, bo chciałem dokończyć jeszcze, proszę Państwa, to jest. Ja dziękuję wszystkim, którzy ten abonament mimo wszystko płacą, mimo że to jest wolne i mogą się czuć oszukani. Ja już robię wszystko, ale żeby to radio przetrwało w ogóle, to naprawdę, nie lubię tego mówić, ale no, trochę pomocy potrzebuję. Zobaczymy, jakoś się uda. W każdym razie ono na pewno nie będzie zamknięte i wszyscy będą mogli tego słuchać. Dziękuję jeszcze raz, dobranoc, wracamy do Wolfa.